Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a ze mną jest prezydent Stargardu, pan Rafał Zając. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, dzień dobry państwu.
Panie prezydencie, jest pan po spotkaniu z wojewodą zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim. Jak samorząd tego szczebla rządowego zamierza pomóc samorządom tym troszkę niżej? W sprawie uchodźców oczywiście.
Generalnie spotkania z panem wojewodą mają służyć podniesieniu poziomu koordynowania tych zadań, ale też to jakaś jest platforma do wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w ten proces wsparcia uchodźców. Rzeczywiście ze strony służb wojewody wchodzi w rachubę również uruchomienie środków rezerwy, którą dysponuje wojewoda, więc część kosztów, które ponosimy w związku z tym przyjmowaniem uchodźców, z tym procesem migracyjnym, część kosztów pokrywana jest również z budżetu państwa.
Bo ta część pieniędzy, która trafia w przypadku Stargardu, to jest 150 tysięcy, mylę się, ostatnio przekazane na zaadoptowanie pomieszczeń?
Tyle nas to będzie kosztować, a jesteśmy w trakcie dyskusji o tym poziomie wsparcia finansowego. No ale jeśli chodzi o zaangażowanie budżetu państwa, to w kontekście tych miejsc wszystkich praktycznie uruchamianych przez administrację, ja nie mówię o tych prywatnych, bo na nie ma mieć rozwiązanie specustawa. One dzisiaj opierają się o ten ruch charytatywny ludności. Natomiast jeśli chodzi o te miejsca zorganizowane, to rzeczywiście tymi kosztami się dzielimy.
No właśnie, bo mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, w tym także mieszkańcy Stargardu, ruszyli chętnie pomagać. Wielu z nich przyjęło pod swój dach mieszkańców Ukrainy, uchodźców uciekających przed wojną. Ale wydaje się, że nadszedł już czas na to, żeby to zostało uporządkowane i skoordynowane. Tak jak pan wspomniał o tej specustawie. Jak to wygląda w przypadku Stargardu?
Znaczy, podkreślić trzeba, że przy tak dużej fali migracyjnej, ja myślę, że wprost to trzeba, niech to wybrzmi, żadna administracja, żadne państwo by sobie nie poradziła, gdyby nie taki społeczny ruch, gdyby nie te otwarte serca, w ślad za tym otwarte drzwi własnych domów i mieszkań. Szanowni państwo, to jest ogromna skala tego wsparcia. Mnóstwo ludzi w Stargardzie zadeklarowało przyjęcie uchodźców czy do swojego wolnego mieszkania, czy wprost do swojego mieszkania, w którym obecnie przebywają.
A możemy podać cyfrę?
Ta skala jest naprawdę niesamowita. Ponieważ my wiemy tak naprawdę w Stargardzie, czy w sensie takim rejestrowym, administracyjnym, o kilkuset osobach, a to jest tylko część. Bo bardzo wielu uchodźców przyjeżdża do Stargardu tymi szlakami związanymi z relacją osobistą. No, jeśli ktoś z Ukrainy przyjechał wcześniej, pamiętajmy o tym, żebyśmy mieli około miliona wcześniej pracujących w Polsce Ukraińców. Oni przywożą tutaj po prostu swoje rodziny. Często rodziny przywożą, a sami jadą na front walczyć za Ukrainę, za swoją ojczyznę. Więc do tego dochodzi jeszcze ta duża grupa mieszkańców, którzy sami się organizują, jeśli chodzi o przywóz uchodźców do różnych miast, na różne ziemie. Więc ta skala jest po prostu ogromna. I to, co widzimy my w sensie rejestrowym, to jest tylko jakiś ułamek. Ale chcę podkreślić, że ja jestem ogromnie wdzięczny i jestem pełen podziwu dla tych postaw ludzi, którzy otworzyli sobie serca, dla ludzi, którzy uciekają przed wojną. Ja bym życzył sobie nam, żebyśmy nigdy w takiej podobnej sytuacji się jako Polska nie znaleźli, ale gdyby, nie daj Boże, coś się przydarzyło, to też życzyłbym nam, żebyśmy na takie wsparcie mogli liczyć, bo ono jest słowiańskie, gościnne i absolutnie ponadnormatywne. My jako administracja oczywiście musimy wchodzić z tą propozycją, już zmierzając do tego pytania pana redaktora, z propozycją administracyjną. Zorganizowane to już jest. Znaczy, my mamy w porozumieniu z panią starostą, w porozumieniu z powiatem, to też chcę podkreślić, bo przykłady gminno-powiatowej współpracy wcale nie są takie oczywiste i częste, a w Stargardzie, i to podkreślają ludzie z zewnątrz, ja to słyszę również z ust służb pana wojewody, że ten przypadek współpracy miejsko-powiatowej w Stargardzie może być stawiany za wzór. Więc mamy taki powiatowy, a w zasadzie miejsko-powiatowy punkt, który przyjmuje duże grupy osób, bo to jest punkt, punkt, który funkcjonuje przy dużym zaangażowaniu również kadry w zespole szkół numer 2, więc w szkole powiatowej, w sali gimnastycznej. Do tego dochodzi opróżniany systematycznie nasz miejski hotel, który no, musi funkcjonować, bo uchodźcy przyjeżdżają w weekendy, przyjeżdżają nocą, ich trzeba przyjąć i zaopatrzyć w pierwszej chwili, więc ten hotel również pracuje jako to miejsce zbiorowe, ale natychmiast pracujemy już my służbami miejskimi nad relokacją tych ludzi do, no, do miejsc dłuższego przebywania. I to są na pewno te mieszkania, o których tyle rozmawiamy dzisiaj, ale to są również te miejsca zorganizowanego pobytu. To na ten moment nie są mieszkania zorganizowanego pobytu szykowane przez miasto. Przykładem takim może być choćby ten obiekt przy ulicy Bogusława IV, który był obiektem miejskim, ale dotychczas zajmowanym przez sąd. Po uwolnieniu tego obiektu szukaliśmy na niego pomysłu, bo ja staram się nie pozbywać majątku komunalnego, tylko przeznaczać go na funkcje publiczne i akurat z tą potrzebą. Dzięki temu budynkowi jesteśmy w stanie na tę potrzebę odpowiedzieć i tam nie mieszkania, bo to nie będą mieszkania, tylko miejsce takiego wspólnego, zbiorowego zamieszkiwania ze wspólnymi węzłami sanitarnymi, kuchennymi, ale z wydzielonymi pokojami, które dają dużo lepsze warunki niż sala gimnastyczna czy hotel, gdzie będzie można liczyć na dłuższy pobyt. Tego typu miejsca samorząd szykuje i one muszą uzupełniać tą ofertę indywidualną.
O dachu nad głową dla uchodźców już powiedzieliśmy. Kolejne wyzwanie to edukacja, także punkty przedszkolne, także szkoły. W Stargardzie już się uczą dzieci ukraińskie.
Tak, już się uczyły, bo jeśli znowuż wrócimy do tego, że przed wybuchem wojny na Ukrainie mieliśmy 1 000 000 osób pracujących w Polsce, to oni również przyjeżdżali w części ze swoimi rodzinami, tu się osiedlali. I choćby w naszym systemie edukacji oświatowym miejskim, dotychczas mieliśmy prawie 70 dzieci, które korzystały z dodatkowych godzin nauki języka polskiego, czyli wdrażane były w ten polski system edukacji ze wsparciem, który system oświaty przewiduje. I również w podobny sposób ci, którzy uciekają przed wojną, mogą z naszego polskiego systemu edukacji korzystać. Czyli dzieci normalnie wchodzą w lekcje, normalnie wchodzą w system szkolny, a wspierane są dodatkowymi godzinami nauki języka polskiego. No muszę znowuż to podkreślić i powiedzieć, że jestem pod wrażeniem przyjęcia. To jak dużo słyszę, złe też się zdarzają, ale to można powiedzieć, to jest odprysk. Natomiast jak dużo słyszę takich pozytywnych relacji o tym, jak uczniowie ukraińscy są przyjmowani dobrze w stargardzkich szkołach i jak też oni fantastycznie reagują w tych relacjach rówieśniczych, no to przy tej tragedii wojny to tylko podziwiać. Ja się z tego ogromnie cieszę. Podkreślać trzeba w każdej sytuacji, że my powinniśmy tworzyć warunki do tego, żeby ci ludzie zafunkcjonowali u nas w mieście na normalnych prawach, na normalnych warunkach. To znaczy, że nie tylko powinniśmy zastanawiać się nad tym, jaką ofertę tym ludziom stworzymy dzisiaj jako pierwszą pomoc, ale musimy też zastanawiać się nad tym, w jaki sposób ci ludzie mogą uczestniczyć w życiu gospodarczym, w życiu społecznym w mieście. I to dotyczy nie tylko obszaru edukacji.
Chciałby pan zatrzymać obywateli Ukrainy w Stargardzie na dłużej?
Ja myślę, że niezależnie od tego, ile ta wojna będzie trwać, część tej fali migracyjnej pozostanie w Polsce na dłużej, na lata. To będą ludzie, którzy tutaj się zorganizują, tutaj osiądą. Bardzo często słyszę od nich, że oni dziękują za pomoc, którą otrzymali od Polaków. Bardzo się cieszą, że w bezpieczne warunki trafili i przeżywają oczywiście tę wojnę, ale mogą żyć w miarę spokojnie i bezpiecznie tutaj w Polsce. Ale jednocześnie mówią o tym, że oni chcą pracować, oni chcą uczestniczyć, tak jak powiedziałem, w tym normalnym funkcjonowaniu. Czekamy na specustawę, która ma szeroko otworzyć możliwości pracy Ukraińców w Polsce. W Stargardzie tę ofertę mamy bogatą, bo tych miejsc pracy jest naprawdę bardzo dużo w parkach przemysłowych, a jeśli pojechalibyśmy na teren Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii i zobaczyli, jak buduje się na 9 hektarach pod dachem ogromny magazyn pod logistykę jednej z sieci handlowych, jak zobaczymy, że tam zapotrzebowanie na pracę to jest 700-800 osób, do tego ja patrzę przez perspektywy zbywanych nieruchomości przemysłowych w dalszym ciągu, czyli za chwilę będziemy oczekiwali na budowę kolejnych zakładów kolejnych fabryk, to podaż miejsc pracy jest bardzo duża. To powoduje, że ci ludzie nie w pierwszej kolejności od nas dostaną wsparcie, ale za chwilę swoją pracą uczestniczyć będą w systemie podatkowym, w systemie ubezpieczeń społecznych, w systemie ubezpieczenia zdrowotnego. Oni będą po prostu partycypować w świadczeniach na rzecz tego systemu publicznego w Polsce, więc można powiedzieć, przez chwilę skorzystają, a za chwilę będą oddawać.
Widzi pan szansę dla starego?
Tak, tak. W tym sensie uważam, że powinniśmy się otwierać i rozumieć, że to wsparcie pierwsze to jest krótki bieg, to jest wyścig i tu jest potrzeba mobilizacji ogromnej i ten egzamin Polacy zdają rewelacyjnie. Nie administracja przede wszystkim, tylko przede wszystkim Polacy zdają ten egzamin rewelacyjnie, ale nam jest potrzebny długodystansowy bieg, maraton. My w tym maratonie musimy widzieć, że obok nas jest człowiek, który uciekł z powodu wojny, ale który powinien wdrażać się do tego bieżącego naszego funkcjonowania i tak jak powiedziałem, nie być klientem, tylko uczestniczyć w życiu społecznym. Dlatego te narzędzia, które proponujemy, one też mają charakter, proszę zobaczyć, taki przejściowy, mobilizujący. Bo jeśli mówimy o miejscach zakwaterowania, to miasto organizuje zakwaterowanie w zasadzie zbiorowe. Bo to są pokoje ze wspólnymi węzłami. To motywuje do poszukiwania własnego lokum. No i wielu z nich za chwilę jak otrzyma pracę, za chwilę jak otrzyma zatrudnienie, to będzie dążyć do usamodzielenia się na mieszkaniu wynajętym w pierwszej kolejności, no ale w jakimś sensie na własnym, prawda? Tak samo myślimy o wszelkich innych ulgach. Proszę zobaczyć, w jaki sposób wdrożyliśmy wczoraj bezpłatną komunikację. To nie jest bezpłatna komunikacja na zawsze i bezwarunkowa. My mówimy o tym, że przyjeżdżasz do nas i masz 3 miesiące od przekroczenia granicy, kiedy masz czas na załatwienie swoich spraw, na poszukiwanie pracy, na ułożenie swojego życia również tego rodzinnego, czyli na wdrożenie dzieci w system edukacji. Już za chwilę będziesz musiał partycypować w tym systemie komunikacji publicznej, kupując bilety tak jak każdy stargardzianin. Więc to są narzędzia, które z jednej strony mają dać wsparcia, a z drugiej strony zaraz mają pokazywać tę drogę wchodzenia w normalne społeczne życie.
To jeszcze na chwilę wrócę do tego systemu edukacji. Chciałem się zapytać, czy w ślad za lekcjami, także dodatkowymi języka polskiego, także opieką nad dziećmi, pójdzie dofinansowanie samorządu subwencją oświatową. Zachodniopomorski wicekurator oświaty zapewnił, że tak. Zapytam samorządowca, czy ta pomoc będzie wystarczająca.
Wie pan, ja na temat subwencji nie mam ciepłych słów. To znaczy my prowadzimy zadania oświatowe jako element administracji państwowej i te zadania dzielą się na zadania o charakterze subwencjonowanym i niesubwencjonowanym. Upraszczając, bo to jest skrót myślowy trochę, ale żeby dla tej dyskusji jest to chyba potrzebne, zadania niesubwencjonowane to prowadzenie przedszkoli. To jest po prostu zadanie własne gmin. Ja o te zadania nie mam pretensji. Niezależnie od tego, ile regulacji nam narzucanych jest z góry, to jest to po prostu nasze zadanie, które finansujemy własnymi dochodami, czyli tak de facto tymi, co podatnicy wpłacają do budżetu miasta. Natomiast zadania subwencjonowane, czyli upraszczając znowuż prowadzenie szkół, w ramach ustawy o systemie oświaty, więc w ramach prawa oświatowego, czyli w ramach pewnej społecznej umowy, to mają być zadania, które państwo sfinansuje. A my w zeszłym roku do zadań subwencjonowanych dopłaciliśmy 24 miliony złotych własnych z budżetu, czyli pieniędzy podatników, które mogły pójść na remonty chodników, na realizację zadań z obszaru kultury, sportu, wielu innych dziedzin życia. Więc jeśli ja słyszę dzisiaj zapewnienia, że subwencja wszystkie koszty samorządowi pokryje, to proszę zrozumieć, mam umiarkowany optymizm i wiarę w te deklaracje.
Pożyjemy, zobaczymy. W takim tak razie życzmy nowym mieszkańcom Stargardu, uchodźcom, nie tylko Stargardu, bo uchodźcy pojawiają się w zachodniopomorskim w większych, mniejszych miejscowościach wszędzie, że być może, jeżeli spodoba im się Pomorze Zachodnie, to żeby pomyśleli. Rąk do pracy.
Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja jeszcze jedną obserwacją się podzielę, bo ona moim zdaniem jest ciekawa. W momencie, kiedy uruchamialiśmy to wsparcie, potrzebowaliśmy zaangażowania wolontariuszy w bardzo różnych obszarach, choćby remontując ten obiekt przy Bogusława IV, o którym rozmawiamy, to my za każdym razem widzimy postawy Ukraińców, którzy tutaj już są. Oni w każdy z tych procesów wsparcia się angażują. I oczywiście samorząd musi się budżetem zaangażować w przygotowanie swojego obiektu do innych celów, ale tam również pracują obywatele Ukrainy, którzy się angażują w przygotowanie miejsc dla swoich. Nie tylko tymi środkami budżetowymi to zabezpieczamy, ale również tymi siłami wolontaryjnymi. Więc ja chcę serdecznie podziękować i wszystkim Stargardzianom i również Ukraińcom, którzy w ten proces wsparcia się angażują, bo sami pewnie byśmy nie dali rady.
I tu stawiamy kropkę. Rafał Zając, prezydent Stargardu, był moim i waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.